Pure Profit prezentuje ksiądz Zbigniew Kucharski. CD 1. Część pierwsza.
Przenieśmy się najpierw siłą wyobraźni w czasy odległe, może nie tak strasznie z punktu widzenia historii dalekie, ale jednak nas wtedy nie było. Jest rok 1914, 18 listopad. W małej miejscowości stacjonuje wojsko carskie. Jest początek, pierwsze miesiące, tygodnie I wojny światowej. Pierwsze walki pomiędzy siłami przeciwnymi, w tym wypadku wojsk carskich z wojskami austriackimi, austro-węgierskimi. I przed południem, takim lekkim późniejszym rankiem, do pewnej chaty w tej miejscowości, w Aurudzie, wchodzi carski żołnierz, który zastaje w domu dzieci, który wchodzi do środka, do chłopskiego domu i zadaje pytania na temat, gdzie znajdują się wojska austriackie. Młoda dziewczyna, która dziećmi się opiekowała, mówi, że ona nie wie, gdzie są wojska austriackie. Na ten moment przychodzi do domu mężczyzna, dorosły człowiek, okazuje się, że to jest właśnie ojciec tych dzieci. Po czym żołnierz carski, widząc, że to jest ojciec, zadaje mu też pytanie, gdzie znajdują się wojska carskie, austriackie. I otrzymuje odpowiedź, że przecież nie ma żołnierzy już cesarskich, austriackich już od 2 tygodni. I dlaczego tenże żołnierz dopytuje się o wojska przeciwnika, kiedy ich tu dawno już nie ma. Zanim tenże żołnierz zadał te pytania, to on, kiedy wkroczył do chaty, rozglądał się dosyć dobrze, a ta dziewczyna młoda, która z nim rozmawiała, ona musiała przeczuwać jakieś niebezpieczeństwo, ponieważ wcześniej schowała się w izbie za piecem. Za takim piecem zwyczajnym, dawnym, jakie możemy nieraz na zdjęciach oglądać, w takiej chłopskiej chacie, na takim piecu, na którym też się sypiało. I on wyciąga tą dziewczynę zza tego pieca i zaczyna te przesłuchanie. Nie uzyskawszy żadnej odpowiedzi, wydaje jakby dla nich rozkaz, polecenie, że mają mu się podporządkować i zabiera tęże dziewczynę i jej ojca do sztabu armii rosyjskiej, carskiej. A więc wychodzą. Żołnierz jest uzbrojony, ma szablę, ma karabin, jest sam. Nikt z nikim więcej nie był z nim. Po czym po wyjściu z chaty tenże żołnierz widzi, że ojciec i córka idą w stronę miejscowości. Jakby wracają, chcą pójść w kierunku chat, które są w tej miejscowości. I on nakazuje im zawrócić i iść zupełnie w innym, przeciwnym kierunku i wskazuje kierunek prowadzący na pole i do lasu. Po czym ojciec mówi, że przecież sztab armii znajduje się w innej części miejscowości. Tenże żołnierz siłą, pod groźbą, nakazuje jednak iść zupełnie w inną stronę. Zaczynają coś przeczuwać, że coś tutaj się niedobrego dzieje, że coś tutaj nie pasuje. Zaczyna się odbywać taka sceneria, że dzieci młodsze, które też były świadkami tej wstępnej sytuacji do tragedii, wybiegają z chaty i płaczą i widać, że też czują, że coś złego się dzieje. Żołnierz, odprowadzając ojca i młodą dziewczynę, w tym kierunku lasu, pogroził jeszcze pięścią tym dzieciom, aby wracały do domu. Idą ileś set metrów do tego lasu. Na drodze ojciec próbuje przekupić żołnierza, proponując dla niego żywność. Wiadome, czasy są skromne, biedne, jest wojna, zaopatrzeniem jest różnie, a więc w związku z tym on uważa, że ofiarowanie żołnierzowi jakiejś większej ilości dobrego pożywienia jest czymś, co może go interesować, ale żołnierz kategorycznie nie chce. Ojciec dalej próbuje z nim jakby negocjować i proponuje mu zapłatę, że wręczy mu pieniądze. Ten żołnierz odrzuca możliwość przyjęcia pieniędzy, co powoduje jeszcze większe przekonanie, że tu się coś złego, niedobrego dzieje i coś się złego szykuje. Dochodzą do skraju lasu i wtedy żołnierz nakazuje ojcu powrócić do domu. Nakazuje mu odwrót. Ojciec nie chce odejść. Wtedy żołnierz grozi karabinem, że go właśnie zastrzeli, jeżeli nie wykona polecenia. W tym momencie ojciec zaczyna odchodzić. Rzeczywiście wykonuje polecenie. On też odchodził w bardzo dziwny sposób. On się cofał, patrząc cały czas na tych, których zostawia, czyli na żołnierza i na tą młodą dziewczynę, swoją córkę. W tym czasie ta dziewczyna mówi do niego: tatusiu, nie zostawiaj mnie. Co podnosi jak element dramaturgii przeżycia wydarzenia niewątpliwie. Jednak pod groźbą utraty życia ojciec powraca do domu i żołnierz porywa tę dziewczynę i wkracza z nią do lasu, na leśną ścieżkę. Po tej ścieżce on, odbywszy jakiś dłuższy odcinek, próbuje przemocą zniewolić dziewczynę, ponieważ chciał dokonać gwałtu. Ta dziewczyna mu się wyrywa, szarpie, ucieka. Ona nie poddaje się. Trzeba pamiętać, że to był listopad. Żołnierz wyprowadził ją do lasu, kiedy nie było ciepło, nie było miło, nie było jakby tak sympatycznie, jak to bywa latem. Ona mu się wyrywa. Była w takich chodakach, byśmy dzisiejszym językiem powiedzieli, drewniakach. Nie miała jakichś butów specjalnych wiązanych. Ona, wyrywając mu się, postępuje w sposób niebywale mądry, ponieważ ta dziewczyna temu żołnierzowi próbuje uciec i nie ucieka ani z powrotem do domu, ani nie ucieka drogą leśną. Ona po prostu przy pierwszej sposobności uciekła w gąszcz leśny, w jak najgłębsze zarośla tamtego lasu. Ona ten las znała bardzo dobrze, bo to był las bardzo blisko jej domu jednak. Tam przebywała niejednokrotnie na pewno. I teraz ta dziewczyna ucieka w jak najbardziej gęste zarośla. Jeszcze trzeba powiedzieć sobie jedną rzecz. W całej tej scenerii towarzyszą okoliczności bardzo podmokłego terenu, takiego lekko byśmy powiedzieli bagnistego. Z tego powodu ta dziewczyna ucieka po terenie bardzo grząskim, stąd zapadała się niekiedy po kostkę, niekiedy po łydkę, po kolano, w bardzo w miarę wysoko stojącej wodzie jak na teren leśny. Ten żołnierz ją goni, ona mu ucieka. Zrywa jej kurtkę, ona gdzieś ją gubi. Ale też jest taka rzecz, że się okazuje, że tą scenę, że się dziewczyna szarpie z takim żołnierzem, z taką postacią, widzą jeszcze dwaj chłopcy, którzy siedzieli w tym czasie w lesie, ponieważ oni pilnowali koni, które zostały wyprowadzone do lasu ze wsi, aby je w ten sposób ukryć przed groźbą rabunku przez wojska carskie. Z tego powodu byli świadkowie obserwujący w jakimś fragmencie odcinek tej ucieczki tejże właśnie dziewczyny. Teraz jest tak, że Co jest bardzo ciekawego? Ta dziewczyna, kiedy wbiegła w ten teren, w ten taki podmokły, najbardziej grząski, dosyć długi odcinek uciekała. Było widać, że żołnierz miał kłopot z tym, żeby ją dogonić, bo on jednak, przypominam, uzbrojony z karabinem, z szablą, płaszcz, wszystko, on się zapadał w tym terenie. On po prostu jeszcze bardziej w te bagno po prostu wchodził i miał kłopot z dogonieniem tej swojej po prostu ofiary. Jednak po jakimś czasie dziewczyna gubi te buty, te chodaki, drewniaki, zaczyna uciekać już de facto na boso. No ile można uciekać na boso? Później było widać, jak nogi były poranione, pokaleczone. Jaka to była bolesna ucieczka w takim terenie. Ale o czym to świadczyło? To świadczyło, że ta dziewczyna, mimo dramatycznej sytuacji, jest niebywale roztropna w tak trudnym momencie. Ona optymalnie wybrała najlepszą drogę ucieczki, która dawała jej największą szansę, że może jej się udać. Jak się zachowuje dziecko? Ta dziewczyna wtedy miała 16 lat. Dziecko na ogół ucieka do domu, do rodziców, znajomą sobie drogą, swoją ścieżką, czuje się tam dobrze, ma pewne zaufanie, jest jakby u siebie. A tutaj nie. Widać niebywałą roztropność tej młodej dziewczyny. Ona ucieka. Żołnierz do niej nie strzela. Goni już ją z wydobytą szablą. Zaczyna ją dopadać. Następuje kłucie w nogę, później następują cięcia. Ostatecznie ją dogania. I odbywa się ostatni moment walki. Takiej nierównej walki, to jest nawet wielkie słowo. I tenże żołnierz w pewnej furii jakiejś, on po prostu, mając tą szablę w dłoni, tnie po raz kolejny tą dziewczynę. Ona się zasłania ręką, podnosi do góry w naturalny sposób przed twarz swoją rękę, swoją dłoń, po czym spada cios, tnie ją po dłoni, obcina palce. Również po prostu ścina tą szablą całe mięśnie wzdłuż ręki przedramienia do żywej kości i później zadaje drugi cios, który przecina jej tętnicę i dziewczyna pada i później medyczne oględziny stwierdzają, że ona bardzo szybko po tym umarła. Tenże żołnierz, on jej nie zgwałcił. On ją po prostu już zabił i do tego wydarzenia, przed którym się ta dziewczyna broniła, nie doszło. Tenże żołnierz później zniknął i nie było wiadome i do dziś nie jest wiadome, kto to był i co się z nim stało. Ale wiemy, kim była ta dziewczyna. To właśnie była błogosławiona Karolina Kuskówna, która w dniu 18 listopada zginęła śmiercią męczeńską w obronie czystości, w obronie godności i honoru swojego, zabita przez carskiego żołnierza okrutnie. I o niej tutaj teraz ta opowieść.